Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Dzień dobry, witam serdecznie.
W najbliższy czwartek sesja Rady Miasta Gdańska. W planie między innymi głosowanie na temat objęcia udziałów o podwyższonym kapitale zakładowym spółki Innobaltika. Tak wyjaśniam, spółka Innobaltika odpowiedzialna jest za system Fala, który miał już działać swoją
drogą. Bilet metropolitalny.
Czyli bilet metropolitalny, który miał już być, niestety nadal go nie ma. I tym razem miasto chce włożyć kolejne 10 milionów złotych w ten interes.
No dokładnie 11 milionów złotych. Pamiętajmy, że ten system jest dofinansowany z Unii Europejskiej w proporcji 75%. Na pewno będą wnioski o zwiększenie tego dofinansowania, bo możliwości są nawet 85%, ale budżet tego przedsięwzięcia to jest około 150 milionów złotych. A więc bilet metropolitalny, coś na co czekamy od lat, ma się ziścić. No on w marcu nie był przygotowany. Zaczęliśmy debatę na ten temat, pokazaliśmy jego słabości, nieprzygotowanie tego systemu i niezrozumienie po stronie pasażerów, a przecież to dla nas ma być ten system, a nie my dla systemu. Więc no potrzeba jest wielka, wielka informacyjna ofensywa, tak żeby wytłumaczyć, jak to ma działać, żeby było po prostu wygodnie.
Czy pana zdaniem ten system odbijania także biletu przy wychodzeniu z komunikacji zbiorowej ma sens? Ja mam wrażenie, że się cofamy o jakieś 20 lat w stosunku do systemów, które działają na zachodzie.
No tak, dzisiaj w dobie Wi-Fi to wydaje się, że zdalnie powinniśmy się skanować w jakiś sposób, bo trudno tu sobie to wyobrazić, żeby, nie wiem, kolejka pasażerów wsiadających, wysiadających odbijała się w walidatorze. Naprawdę życie to dopiero jakoś zweryfikuje, bo trudno sobie to wyobrazić. Dzisiaj rzeczywiście ten system potrzebuje jakiejś informacji, gdzie jest natężenie, jakie jest natężenie i takie były ruchu pasażerów. Takie były założenia tego projektu, pamiętam od początku. No, dzisiaj to się iści troszeczkę tak po staroświecku, bym powiedział, no ale miało być w marcu. Teraz ma być
w lipcu.
Ma wystartować 1 lipca. No, będziemy obserwować odbiory. Muszą się skończyć 30 czerwca. Oprogramowanie gdzieś w połowie maja, no do 11 maja bodajże ma być przekazane oprogramowanie systemu. Zobaczymy, czy firma, która to dostarcza, nie będzie miała jakiegoś poślizgu, bo to też będzie rzutować na wszystkie daty na pewno. Jednak zdajemy sobie sprawę, że to, co nam się proponuje, to jest coś takiego pewnie jak Tristar, który miał być systemem inteligentnym, a dzisiaj to jest po prostu schematyczny system, który w pewnych schematach działa i wcale nie jest inteligentny, więc pytanie nadal, jak ten bilet metropolitalny będzie funkcjonował, ile to nas będzie kosztować corocznie.
I ile to będzie kosztować mieszkańców, bo tutaj te podwyżki też się pojawiają i też związane są z wprowadzeniem tego systemu.
No cóż, no, jest tutaj taki miejski wkład. Każde miasto musi się tego dołożyć. My też przyglądamy się temu, jakie pieniądze miasto Gdańsk do tego dokłada. Ten system nie jest tani. No, wydaje się, że kwota 150 milionów złotych na taki system jest kwotą porażającą. No cóż, no, będziemy to w życiu weryfikować. Dzisiaj się temu bardzo krytycznie przyglądamy. Tym bardziej, że Innobaltika pracowała nad tym wiele lat. Wiele, wiele lat dokapitalizowaliśmy tą spółkę, utrzymywaliśmy ją przy życiu. Wreszcie jej sztandarowym produktem staje się ten bilet metropolitalny i dzisiaj to jest taka bitwa o ten bilet właściwie, tak? Bez względu na koszty. Bez względu na koszty zdaję sobie sprawę, że władze wykonawcze nie tylko w Gdańsku prą do tego, żeby ten system uruchomić. Byłoby wielką kompromitacją, gdyby w ogóle tego się nie udało uruchomić.
A jak będą głosowali radni Prawa i Sprawiedliwości w sprawie podwyższonego kapitału Innobaltiki?
Oczywiście. Że nie możemy brać odpowiedzialności za działania władz wykonawczych. Znamy swoje miejsce jako opozycja w Radzie Miasta Gdańska. Nie poprzemy tego dokapitalizowania. Odpowiedzialność jest po stronie pani prezydent i jej służb i to oni muszą się rozliczyć z tych środków, które w to inwestują. Będziemy patrzyli, czy to rzeczywiście zostało dobrze wydane.
A skoro mówimy o inwestycjach miejskich, już chyba 60 milionów, z tego co pamiętam, tak, zostało włożonych w Park Kulturowy, 60 tysięcy, już to sprawdzam. I tego Parku Kulturowego nadal nie ma.
No, jest to,
mówimy o głównym mieście i śródmieściu.
Jest to pewna idea, która została zmiażdżona przez podobno przedsiębiorców egzystujących na śródmieściu, w śródmieściu Gdańska. I pytanie, czy to władza jest dla mieszkańców, czy dla przedsiębiorców, którzy robią sobie, powiedzmy, teren hulanek, powiedzmy, w śródmieściu, ponieważ hałas i awantury brak poczucia bezpieczeństwa, zagrożenie po prostu dla wszystkich, którzy tam mieszkają, w uliczkach, podwórkach, powiedzmy brud i zanieczyszczenia. W związku z tym ten projekt parku kulturowego miał ucywilizować Śródmieście Gdańska, żeby to nie była taka bawialnia dla Europy, żeby przyjeżdżało się na tanią wódkę, na tanią rozrywkę.
Kraków sobie poradził z tym, tam istnieją już w tej chwili trzy parki kulturowe, jeszcze o tych pieniądzach 65 tysięcy dotychczas zostało wydanych na organizację parku kulturowego.
No tak, mamy menedżera Śródmieścia, teoretycznie wydaje się, że dbamy o, czy miasto dbało o architekturę Śródmieścia, żeby była piękna, żeby tam było ciekawie, a z drugiej strony okazuje się, że jednak mieszkańcy muszą stamtąd uciekać i słyszą często taką opinię, że jak wam się tu nie podoba, to możecie je wyprowadzić do innej dzielnicy. No to co? Będzie to tylko taka dzielnica pod czerwoną latarnią, gdzie można przyjść, się zabawić, pohulać, a w ciągu dnia po prostu pustki. Tam się nie da egzystować, w związku z tym może to jest dobry biznes dla restauratorów, właścicieli nocnych klubów, innych tego rodzaju imprezowni, ale powiedzmy dla mieszkańców, no niestety to jest coś na rodzaju cyrku.
Czy z takim problemem nie powinna sobie radzić Straż Miejska? Hojnie finansowana przecież.
Od jakiegoś czasu widzimy wzrost wakatów Straży Miejskiej. Widzimy mnóstwo konfliktów wewnątrz tej służby, która w końcu, której organem założycielskim jest miasto. To oni powinni pilnować właśnie tego porządku i skoro wydajemy rocznie ponad 20 milionów złotych z budżetu miasta Gdańska na tę służbę, to jednak powinniśmy dostać coś z powrotem jako mieszkańcy. To co najmniej w Śródmieściu powinno być wrócić poczucie bezpieczeństwa.
Czy w takim razie będziecie działać w Warszawie w celu przywrócenia komisariatu w Gdańsku na Piwnej?
No to jest
takie
problem,
zarzuty też były, że tutaj
tak,
mówicie
to jest
o tym,
problem
że nie
bardziej
ma bezpieczeństwa.
Skomplikowany, ponieważ no, liczy się to, jeśli chodzi o policję akurat, żeby ona była mobilna, żeby była dostępna, żeby reagowała na zgłoszenia i żeby te patrole, tak przynajmniej komenda powiatowa zapowiadała, że patrole będą dyżurować w różnych miejscach, w radiowozach bądź pieszo, więc ten komisariat z siedzącymi tam policjantami przyjmującymi zgłoszenia, no to jest taka troszeczkę proteza. No więc ten budynek nie był przystosowany do potrzeb policji, dlatego miasto przeznaczyło swego czasu grunt pod nowy komisariat no, przy ulicy Wiesława. Jest nowoczesny, adekwatny do dzisiejszych potrzeb policji. Czy wróci komisariat? Trudno powiedzieć. Ten budynek nie za bardzo do tego się nadaje, ale oczywiście w sezonie letnim myślę, że to jest dobre miejsce, żeby była taka baza, gdzie no nawet socjalna dla policjantów, którzy operują na terenie Śródmieścia.
To skoro rozmawiamy o tych inwestycjach miejskich w szerokiej skali, to porozmawiajmy o MEWO. MEWO 2.0. W tej chwili trwają testy, a w zasadzie zostały one przerwane na moment, bo są problemy z aktualizacją i z oprogramowaniem tego systemu. Czy nie obawia się pan klęski, tak jak z MEWO 1 i olbrzymich kar, które no nie wiadomo, czy zostaną wyegzekwowane?
No dzisiaj Gdańsk to praktycznie miasto rowerów. Widzimy bardzo dużo osób jeździ na rowerach. Jest to bardzo popularny środek komunikacji. I pierwszy problem, który mi się pojawia dzisiaj, czy miasto jest przygotowane na start tego systemu po raz wtóry? Zwróćmy uwagę. Prywatne rowery są przypinane w tej chwili do stacji MEWO. W momencie, kiedy system ruszy, to będzie karane. Więc gdzie się podzieją te setki czy tysiące rowerów prywatnych, które gdzieś są w tej chwili przypinane na mieście w odpowiednich miejscach do parkowania w ogóle rowerów? I tutaj widzę problem, bo miasto nie przygotowało odpowiedniej ilości takich parkingów rowerowych, które powinny być dla tych rowerzystów, którzy używają własnych rowerów, a przecież o to w tej naszej polityce miasta powinno chodzić. Stąd to jest pierwszy element. A drugi, tak wydaje się, że no, egzystuje dzisiaj sporo hulajnóg na terenie miasta. Przy pierwszym starcie tego systemu MEWO tego nie było. W związku z tym zrobił się straszny nawał i chaos na początku uruchomienia projektu. Dzisiaj wydaje się, że jest to szansą, że troszeczkę te hulajnogi, mimo że one są tak drogie w użytkowaniu, jednak troszeczkę ten system na krótkich dystansach uzupełniają. Wydaje się, że użycie roweru MEWO będzie tańsze, bardziej ekonomiczne, bardziej praktyczne. Natomiast czy ten system ma słabe strony. Ja tu nie chciałbym być tylko takim narzekaczem, bo chcielibyśmy tych rowerów przecież w mieście, no domagaliśmy się tego systemu przecież. Natomiast 51 stacji ładowania rowerów w Gdańsku. Ja na dzisiaj nie mam informacji ze strony miasta, że mamy 51 stacji, bo to jest przecież po stronie firmy, która to powinna zrealizować. A miasto przecież ten projekt kontroluje. Czy mamy 51 stacji, które są zasilone mocą energetyczną, mają przyłącze do tego, żeby te baterie ładować, bo dzisiaj ten system ma wyglądać w ten sposób, że po prostu będą rowery cargo, które będą rozwozić zapasowe baterie i wymieniać je. No i drugi element to była klęska poprzedniego systemu, kiedy w jednym momencie większość rowerów zjechała się w okolice biurowców na Przymorzu czy w Oliwie.
Tak, trzeba było je rozwozić z powrotem do różnych dzielnic Gdańska.
Czy jest tak przygotowana aplikacja, która nie pozwoli w przypadku zbyt dużego zagęszczenia w jednym miejscu tych rowerów, czy ona nie pozwoli uruchomić kolejnego roweru w tą konkretną trasę, bo tam trzeba podać trasę, którą chce się przejechać. A więc no, do dzisiaj nam się o tym nie mówi. A więc pytanie, czy ten system też jest gotowy, bo przecież on też powinien ruszyć, tak, w maju. Miałby ruszyć w maju, no byłby to dobry, bardzo dobry moment, żeby ruszył w maju, ale miał ruszać już w marcu, teraz w maju.
I słyszymy też o kłopotach tej spółki w Szwecji, tam także wprowadza rower miejski, no i okazuje się, że operator nie płaci nałożonych kar, a mieszkańcy stali się zakładnikami umowy, z której Sztokholm nie będzie rezygnował.
No cóż, no tak, rzeczywiście poprosiliśmy koleżankę radną Elżbietę Strzelczyk, żeby też w Sztokholmie przyjrzała się temu systemowi, jak to działa. I z takich obserwacji bym powiedział, no jedna uwaga na przykład, tam system rozlicza porównywalna ilość rowerów, jak w naszym systemie rozlicza 10 osób, u nas 3. W związku z tym, uwaga, tak, tam płacimy za wynajęcie, stop płatności jest dopiero w momencie, kiedy tam przypniemy ten rower, trzeba sprawdzić, czy powiedzmy, płatności schodzą, czy gdzieś ktoś nie zostawił torowy i tak dalej. Ten system musi funkcjonować. No 3 osoby to wydaje się jednak trochę mało.
To skoro o tych nowoczesnych technologiach, o aplikacjach, pojawiła się informacja o tym, że będzie system, dzięki któremu będziemy mogli zgłaszać nieprzyjemne zapachy z zakładu utylizacyjnego w Gdańsku. Kiedy dojrzemy, będzie już taka sytuacja, że ten zapach no nie będzie uciążliwy. No system, którym możemy zgłaszać w telefonie, lokalizujący nas, tak, i wpisujący, czy ten odór jest słaby, mocny, średni, to nie zmieni tej sytuacji.
No oczywiście mierzenie tego, tych naszych doznań, czy jesteśmy na Dolnym Mieście, czy na Górnej Oruni, czy na Ujeścisku, prawda?
Czy we Wrzeszczu, tutaj otwierając balkon.
Po prostu stwierdzamy fakt, mówimy jest tak jak jest i dopóki ten zakład nie zostanie schermetyzowany, dopóki nie zmieni się tam technologia, no to niestety będzie takie odory wydzielał. Trzeba zmierzać do tego, żeby ten system przeorganizować, bo przecież z tym zakładem jeszcze wiele lat będziemy musieli egzystować, a więc po prostu trzeba poczynić kolejne inwestycje, trzeba je projektować, a dzisiaj nic o tym nie słyszymy.
Czy to nie jest wyrzucanie pieniędzy w błoto?
W sensie taka aplikacja,
która pozwala raportować zapachy.
To jest granie na czas. Ja myślę, to jest takie, żeby zająć nas, powiedzmy, mierzeniem naszych odczuć i gdzie to odczuwamy, powiedzmy, i tak dalej. A przecież to nie ma znaczenia. Przecież tego odoru nie będziemy zwalczać na Górnej Uruni czy na Ujścisku, tylko trzeba zwalczać go u źródła. A więc tak naprawdę trzeba zająć się konkretnym działaniem, jeśli chodzi o Ujścisko, o szadułki. Natomiast ta aplikacja, która ma mierzyć nasze doznania, to jest zabawa.
Zabawa, za którą płacimy, bo to nasze pieniądze.
Płacimy, oczywiście.
I na koniec pytanie o port w Gdyni w związku z kryzysem zbożowym. Udostępniliście 42 tysiące metrów kwadratowych placu, żeby zwiększyć efektywność przewozu, eksportu zboża. Czy ten plac już jest zapełniony? Czy to zboże rzeczywiście wypływa z portu?
Tak, już rzeczywiście są te aparaty do próbobrania, już są na tym placu, już auta wężykują właśnie tam, gromadzą się na tym placu, w związku z tym dzięki temu znikają z dróg publicznych, bo w każdym porcie tak jest, że drogi wewnętrzne są również drogami publicznymi i chodzi o to, żeby jednak utrzymać ten ruch płynny przemieszczania się pojazdów każdego biznesu, czy ciężarówek, czy samochodów osobowych, czy lekkich samochodów dostawczych. Każdy ma prawo w porcie robić swój biznes. I naszą rolą jako właściciela infrastruktury jest umożliwiać prowadzenie tej działalności. Stąd właśnie taki pomysł, żeby w jednym miejscu zrobić próbobranie dla wszystkich operatorów, którzy operują w porcie. Zdejmuje się ich w ten sposób z ulic. To się staje bardziej wydajne, bo trzeba zwrócić uwagę, że u jednych operatorów mierzyliśmy, robią próbę co 2,5 minuty, a u innych co 6. Dzięki temu również możemy, uważam, zwiększyć możliwości eksportu zboża, a jest to w interesie zarówno tych operatorów, którzy na tym zarabiają, jak i całej Polski.
A czy widzi pan ten zwiększony ruch? No to 2 tygodnie od tego, powiedzmy, szczytu kryzysu.
On od początku roku narasta. Przeładunki zboża narastają. Nas interesuje przede wszystkim eksport, ta strona eksportowa. Będzie to narastać do momentu, aż wykorzystamy wszystkie tak zwane okienka przy nabrzeżach portowych. Czyli każdy kawałek nabrzeża, który nadaje się do przeładunku zboża, wykorzystamy do takich postojów statków, na które będą załadowywane zboża. I to jest ten moment, ten kres możliwości portu. Dalej to już są potężne inwestycje technologiczne, które oczywiście prowadzimy, ale oczywiście one dadzą efekt dopiero za kilka lat.
Dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie na antenie Radia Gdańska.
Również dziękuję.